Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Serdecznie, nazywam się Błażej Miga, zapraszam na kolejną prezentację na konferencji Confidence. Prezentacja ta będzie o Apache'u, pokażę też Hacking Live, zobaczymy jak wyjdzie. Oto jest agenda, krótka agenda. Właściwie o czym będzie ta prezentacja? Prezentacja na pewno nie jest o konfiguracji Apache'a. Nie będziemy tutaj mówić o tym, w jaki sposób zabezpieczyć Apache'a, właściwie jak zrobić, żeby on działał. Zastanowimy się właściwie nad Apache'em od środka. Spojrzymy, jak działa Apache, które komponenty są bezpieczne i właściwie w jaki sposób zaatakować sam serwer, mając możliwość uruchomienia kodu w procesie Apache'a. Tutaj będziemy zajmować się poszczególnymi komponentami Apache'a. Na końcu, jak przebrniemy przez to wszystko, pokażę Państwu 5 niepublikowanych zero dayów. Po to, aby... Nie wiem... po co? No właściwie, żeby zrekompensować tą prezentację. O, powiedzmy, przecierpienie wiedzy, używania wiedzy. Okej, na początek kilka słów o sobie i zespole, w którym pracuję. Jestem pracownikiem Zespołu Bezpieczeństwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Na co dzień zajmujemy, właściwie nasza praca dzieli się na trzy rodzaje. Mamy pracę operacyjną, czyli zabezpieczamy sieć szerokopasmową Pionier. Również mamy też, powiedzmy, swój wkład w pracach badawczo-naukowych, czyli w ramach projektów krajowych i europejskich, takie jak ClusterX, IG, Unizeto i TVP. Po prostu zabezpieczamy te projekty, mówimy, jakie komponenty, jak powinny być zabezpieczone. Prowadzimy też usługi komercyjne, takie jak audyty, testy penetracyjne. Prowadzimy analizę kodów źródłowych lub binarnych. Po godzinach, oczywiście, jak większość tutaj zgromadzonych, też coś robimy. To coś to komunikatory, e-bankowość, chodzenie z laptopem po mieście, wyszukiwanie sieci Wi-Fi, czyli właściwie to, co jest najbardziej popularne obecnie. Okej, wracamy do Apache'a. Oto krótka historia Apache'a, właściwie krótka. To już przeszło 10 lat Apache ma. Pierwsza wersja Apache'a powstała w National Center for Supercomputing Applications w Illinois. Tam niejaki pan Robert McCool stworzył pierwszy serwer HTTP. Właściwie sama ta instytucja jest o tyle znana, dlatego że w niej powstała pierwsza przeglądarka internetowa Mosaic. W 95 roku pan McCool odchodzi z firmy, właściwie z NCSA, i porzuca projekt. No ale z uwagi na to, że wielu deweloperów stwierdziło, ok, Apache jest super, będziemy go patchować, będziemy kolejne wersje udoskonalać go. No i powstała lista dyskusyjna, mailingowa, na którą każdy wrzucał swoją poprawkę do Apache, właściwie nie do Apache'a, do serwera HTTPD. No i w 95 roku deweloperzy stwierdzili, no, że jeżeli to już właściwie nie jest NCSA produkt, właściwie to stwórzmy grupę Apache i nazwijmy nasz produkt jako Apache Server. No i Apache zaczął się rozwijać, powstała też fundacja Apache, która zajmuje się rozwijaniem produktu. No i do dzisiejszego dnia powstały trzy wersje, są jakby trzy linie Apache'a. Jedna najnowsza, to są najnowsze wersje, aktualizacje, kilka dni temu bodajże były. Czyli jest wersja 2.2.2, 2.0.58 i 1.3.35. Gdzie możemy uzyskać więcej informacji? Oczywiście na stronie dobowej Apache'a, czyli na stronie www.apache.org. Jeżeli chcemy, możemy zapisać się na listy mailingowe announce httpd.apache.org lub dev httpd.apache.org. I tu jest strona, bardzo ciekawa strona, projektu o nazwie Apache Modeling Project. Właściwie na czym polega ten projekt? Pewna grupa studentów stwierdziła, ok, weźmy, zróbmy, wygenerujmy modele grafy, jak Apache działa. No i ci panowie stworzyli super dokument o nazwie Apache Modeling Project, w którym jest pokazane dokładnie, jak Apache działa. Z wszystkimi komponentami, z większością modułów standardowo dodanych. Okej, spójrzmy na architekturę serwera. Właściwie serwer wygląda tak jak większość serwerów internetowych. Mamy jakichś klientów, którzy łączą się poprzez przeglądarki do serwera głównego. Mamy też administratora, który przez... zabijam siebie. Okej, mamy też administratora, który przez pliki konfiguracyjne może decydować o tym, jak serwer ma działać. Oczywiście mamy też administratorów domen, danych serwisów, którzy wrzucają własne skrypty do Apache'a, żeby ten działał, żeby udostępniał content do innych klientów. No tak, właściwie prosta rzecz. Można powiedzieć, że studenci trzeciego roku na zaawansowanych sieciach komputerowych muszą napisać właśnie takie serwisy. Dlaczego Apache jest inny od innych serwerów HTTP? Twórcy Apache'a stwierdzili coś takiego. Stwórzmy projekt taki, żeby był działał 24 godziny przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zróbmy, żeby był niezawodny. Zróbmy też taki produkt, żeby jeżeli zmieni się wersja protokołu, żebyśmy nie musieli zmieniać całego serwera od początku, przepisywali całego kodu. Czyli zróbmy tak zamodelujmy ten serwer, żebyśmy mogli dodawać własne komponenty bez zmiany czegoś w środku. No i dlatego właściwie poznajmy teraz serwer od środka. Co on udostępnia, że takiego, że jest on lepszy od innych serwerów? Przede wszystkim Apache daje możliwość udostępnienia własnych modułów. Daje możliwość, taką możliwość, że każdy może napisać własny moduł i go zaimplementować. Kompilacja modułów w Apache jest dokonywana poprzez program APXS. Program ten generuje nowe moduły w postaci plików SO, bibliotek lub jeżeli kompilujemy te biblioteki do systemu Windows, są to biblioteki DLL. I tu jest taka informacja. W momencie startu serwera główny proces, czyli master server, wczytuje wszystkie biblioteki jednocześnie. Czyli mamy, że moduły dynamiczne są wczytywane podczas startu serwera. Serwer nie ma możliwości dołączenia nowych modułów w czasie w momencie, kiedy jest już uruchomiony serwer. Możemy to zrobić poprzez zatrzymanie serwera, dodanie linii tam w konfiguracji load module albo add module i okej, znowu uruchomienie serwera. Z uwagi na to, że powiedziałem, że główny serwer, czyli master server, wczytuje te moduły, to z tej uwagi wszystkie procesy, które są uruchomione przez Apache'a, mają ten sam kod, mają identyczny kod wykonywalny. Mimo tego, że na przykład dany web serwis nie ma udostępnionego modułu do Perla na przykład, ma on dostęp do kodu wykonywalnego modułu mod Perl. Każdy moduł ma dostęp do trzech najważniejszych struktur. Są to struktury request record, server record, connection record. W późniejszej części wykładu pokażę Państwu, jak wyglądają te struktury i dlaczego są takie ważne. Ok, moduły również rejestrują handlery do standardowych hook lub innych modułów. Brzmi tajemniczo, za chwileczkę wytłumaczę. Skąd pobrać moduły? No, moduły możemy pobrać ze strony internetowej modules.apache.org. Właśnie kilka dni temu było 426 modułów, czyli jak widać możemy praktycznie znaleźć moduł, który nas interesuje, każdy moduł. No okej, powiedzmy, że stworzyliśmy własny moduł, który będzie wypisywał Hello World. Jak go dodać? W jaki sposób go zintegrować z samym Apache'em, serwerem? Apache daje możliwość tworzenia jakby uchwytów. Możemy możemy funkcje przypisać pod ściśle określone miejsca w programie, czyli hooki. W momencie, kiedy program wykonuje dany hook, czy właściwie przechodzi przez dochodzi do danego momentu, są wykonywane wszystkie moduły, które są podczepione pod danego hooka. Możemy też nasze funkcje podczepić pod konkretne pod funkcje wywoływane podczas zmiany konfiguracji, podczas wczytywania konfiguracji. Jeszcze nasze funkcje możemy podczepić również pod filtry. Nasze funkcje możemy wykorzystywać w danym module, w innych modułach lub możemy korzystać z innych funkcji eksportowanych, które eksportują inne moduły. Możemy też stworzyć funkcje, które będą generować treść. Ten rysunek pokazuje, w jaki sposób Apache wykonuje żądanie od klienta, w jaki sposób jest generowany content. Te białe kwadraciki to są hooki, które zawsze wykonują się, właściwie nie, pod dany hook są podczepione jakieś funkcje z bibliotek. Czyli użytkownik może powiedzieć, że funkcja danego modułu może być zawsze wykonywana w momencie, kiedy jest tworzone połączenie, czyli na przykład create connection. Możemy też zdefiniować, że jeżeli nasza funkcja ma być wykonywana przed połączeniem, czy jest taki hook o nazwie pre-connection. Inne jak właściwie hooki, które możemy wykonywać, są create request, post request. Tych miejsc w programie, takich hooków, pod które możemy podłączyć jakby nasze funkcje, jest bardzo dużo. To jest właściwie w tym miejscu mamy żądanie tylko jakby wygenerowania strony. Tu jest ciąg dalszy obsługi jednego żądania. Możemy zdefiniować. W momencie, kiedy otrzymujemy żądanie od klienta, możemy zdefiniować, czy to jest quick handler, czy to jest na przykład szybkie przekierowanie gdzieś do innej strony, wówczas jest generowana od razu odpowiedź. Jeżeli nie, no to od razu, jeżeli nie jest to przekierowanie do innej strony, wówczas program sprawdza, czy jakiego, powiedzmy, pliku w naszym serwerze dotyczy żądanie. Później sprawdzane jest, czy jest potrzebna autoryzacja, aby wyświetlić dany program. Czyli mamy tutaj check user ID, check access. No i na końcu już tego żądania mamy coś takiego jak insert filter. Insert filter, dochodzimy do filtrów. Okazuje się, że Apache jest ok, ta sytuacja jak mieliśmy. Mamy jedno żądanie, żądamy jakiejś stronki, ok, handler jakby funkcja, która generuje zawartość, na przykład wyświetla plik i wszystko jest super. Ale może zajść taka sytuacja. Mamy plik w PHP, który będzie generował skrypty perlowe, który ma być również obsłużony. No jak to załatwić? No w momencie, kiedy mamy tylko jedną funkcję generującą odpowiedź, generującą content, no nie da się tego załatwić. No i to twórcy stwierdzili coś takiego. Zróbmy system, zróbmy coś takiego, żeby zawartość, która przychodzi do nas od klienta i która wychodzi do klienta, była filtrowana przez różne funkcje. Funkcje te twórcy nazwali filtrami. Dzięki temu każde żądanie od klienta, ta treść żądania, która przechodzi do funkcji generującej odpowiedź, jest analizowana przez filtry. Mamy dwa rodzaje filtrów. Mamy filtry wejściowe oraz filtry wyjściowe, czyli możemy zarówno zmieniać treść żądań, które przychodzą od klienta, a zarazem mamy możliwość zmiany treści, która zostanie wysłana do klienta. Mamy możliwość zmiany danych na trzech poziomach jakby. Na poziomie sieciowym, protokołu i przesyłania danych HTTP. O, tu jest pokazane, w jaki sposób działają filtry. W momencie, jak przychodzi jakaś porcja danych od klienta, przechodzi ona najpierw przez filtry sieciowe. Przykładem filtru sieciowego jest na przykład moduł SSL, który jakby szyfruje dane i nawiązuje jakby sesję między klientem a serwerem. Mamy możliwość zmiany na przykład danych na poziomie protokołu, czyli tu jest protokół HTTP IN, moduł jakby, filtr HTTP IN, który odpowiada za to, że zostaje jakby nawiązanie połączenie, zostaje jakby obsłużone połączenie po protokole HTTP 1.0 lub 1.1. I tu jest na przykład ostatnim filtrem zawartości, jakby jest filtr deflate, który jakby, nie wiem, pakuje dane, żeby było jakby niż dane są zipowane na przykład. Paczki, właściwie tak, dane przesyłane między poszczególnymi filtrami są jakby przekazywane w paczkach brigade. Czyli każdy filtr przekazuje jedną paczkę do innego filtru. No to by było super, jeżeli właściwie tak, rozwiązanie jest super, czyli jeden filtr przekazuje pewną porcję danych, którą przerzuca do drugiego filtru. To by było super, jeżeli filtry działałyby w różnych wątkach. Niestety tak nie jest. Jeden, właściwie cała obsługa połączenia jest realizowana w jednym wątku, więc właściwie nie wiem, to może jest na przyszłość. Jest coś takiego zostawione, że po prostu filtry będą wykonywane w poszczególnych wątkach. Okej, dochodzimy do sytuacji takiej, kiedy mamy już zrealizowane połączenie. No i jest super właściwie, tak. Mamy serwer, który umożliwia obsługę jednego połączenia. Jeden klient może się połączyć w serwerze w danym momencie. Co zrobić, żeby tych klientów było więcej, żebyśmy mogli, nie wiem, jednocześnie obsłużyć 10, 100, 1000 połączeń? No do tego służą moduły NPM. Jest wiele modułów NPM. Moduły te zarządzają procesami. Domyślnym zarządcą procesów w systemach Unixowych jest moduł prefork NPM. W module tym, właściwie w architekturze tej, system ma jeden proces zarządcy, który zarządza ilością procesów jakby dzieci, które będą obsługiwać żądania HTTP. Tu jest diagram, który pokazuje, jak działa moduł NPM preforkowy. Mamy proces master server. Proces ten jest odpalany z prawami roota, dlatego że potrzebujemy prawa roota, aby podłączyć się, żeby nasłuchiwać na porcie 80. Proces ten tworzy ileś dzieci o nazwie child server. Dzieci te obsługują żądania od różnych klientów. Nie ma zdefiniowane, jeżeli mamy stworzonych na przykład 10 wirtualnych serwerów, nie ma przypisania, że dziecko numer 1 obsługuje wirtualny serwer numer 1, czy dziecko numer 10 obsługuje wirtualny serwer, wirtualny, nie wiem, firmy X. W architekturze tej każde dziecko może obsłużyć dowolne żądanie dowolnego wirtualnego hostu, do którego klient chce uzyskać jakby zasób danego wirtualnego serwera. No tak, czyli tak, i pierwszą rzeczą, które dziecko robi, jest zrzucenie praw. Dziecko, te dzieci tutaj działają jako użytkownik Nobody bądź Apache, zależy jak mamy w konfiguracji. Do czego ma dostęp dziecko? Dziecko przede wszystkim musi mieć dostęp do plików na dysku, które chcemy wyświetlić, udostępnić klientom, którzy chcą uzyskać żądanie do danego pliku. Mają również dostęp do plików konfiguracyjnych. jak serwer, skąd serwer wie i w jakim stanie jest dane dziecko. Jest stworzona taka tablica, scoreboard, tutaj, w której jest informacja o dzieciach. W tej tablicy mamy każde dziecko w momencie otrzymania jakby połączenia od klienta, odebrania jakby połączenia od klienta, ustawia swój status. Status może być procesu, że jest zajęte, próbuje rozpoznać nazwę lub jest wolne. Na tej podstawie serwer wie, czy tworzyć nowe dzieci, jeżeli powiedzmy jest za mało, jeżeli okazuje się, że w pewnym momencie mamy żądanie od nowego klienta, ale niestety wszystkie dzieci są zajęte, wówczas serwer mówi o, niestety nie mamy wolnych zasobów. Co robimy? Tworzymy nowe dziecko. No tak, ale tak to by było nieskończoność. Okazuje się, że na przykład atakuje ktoś, właściwie nie atakuje, ktoś żąda od naszego serwera, jednocześnie żąda na przykład 100 klientów w jakąś stronę. No i tak serwer mógłby w nieskończoność zwiększać ilość dzieci. A serwer działa też w drugą stronę. Jeżeli byśmy w danym momencie utworzyli te 100 dzieci, no i po jakimś czasie okazuje się, że serwer potrzebuje tylko dwóch, trzech klientów, musi obsłużyć dwóch, trzech klientów jednocześnie, to właściwie bez sensu marnotrawić zasoby systemowe. No to serwer działa też w drugą stronę. Twierdzi, okej, już nie potrzebuję was, no to co robię? Wybijam poszczególne dzieci. Jeżeli dziecko... No to niestety jest jakby... Proces master serve jest niestety tyranem i jest bezlitosny dla... No dzieciobójca właśnie, dokładnie. No właściwie twierdzi, że jeżeli ktoś jest bezrobotny i właściwie leniuchuje, no to co robimy? Eliminujemy go. I teraz tak. Właściwie w zależności od wersji Apache'a są dwa sposoby wybijania dzieci. Tak. W Apache'u 1.3, w serii 1.3 serwer po prostu killował dzieci. Wywoływał funkcję kill i sygnałem SIGUSR1 i dziecko, otrzymując taki sygnał, po prostu kończyło swoje działanie. W Apache'u 2.0 sytuacja się właściwie polepszyła. Jest inna sytuacja. W Apache'u 2.0 w momencie, kiedy serwer nie działa, właściwie nie, jeżeli dziecko nie obsługuje żadnego żądania, sprawdza w specjalnym pipe, czy nie dostało sygnału od serwera, że okej, jest za dużo dzieci i muszę kończyć działanie. Jeżeli dane dziecko stwierdziło w pewnym momencie, okej, serwer twierdzi, muszę kończyć działanie, no to dziecko wstrzymywało pracę. Co administrator może? W tej architekturze. Administrator przede wszystkim tak, ustawia wszelką konfigurację poprzez plik global.conf oraz może wysłać do serwera zarządcy trzy sygnały. Jeden sygnał to jest sygnał sigterm. Sygnał ten, otrzymanie tego sygnału przez serwer, właściwie przez proces master serve, powoduje, że serwer kończy działanie. Po prostu master serve zabija wszystkie dzieci i koniec pracy. Stwierdzi, że wychodzi z swojego działania. Administrator może też wysłać sygnał sighub, dzięki któremu serwer jakby przeładowuje swoją konfigurację. Przeładowanie tej konfiguracji polega na tym, że serwer master serve zabija wszystkie dzieci, wczytuje nową konfigurację z pliku global.conf i uruchamia, jakby tworzy nowe dzieci. No ale to deweloperzy stwierdzili coś takiego, no okej, mam 200 wirtualnych domen, zabicie po prostu, zrobienie restarta, no to no nie jest za dobre. No po co tracić połączenie już właściwie po co zamykać połączenia już istniejących klientów, które mają żądania. To jest właściwie o takie niepotrzebne, niedobre. No to stwierdzili, ok, robimy sygnał USR1, serwer może wysłać takie żądanie, znaczy administrator może wysłać do serwera taki sygnał, SIG USR1, dzięki któremu master serve zabija tylko te dzieci, które nic nie wykonują w danym momencie. Jeżeli dane dziecko coś robi, zostawia je przy życiu. No i master... Okej. Okay. No i właściwie sygnał USR1 zostaje przesłany do serwera w momencie, kiedy robimy etc, init, d, apache, reload. O, a tu jest informacja, co właściwie serwer robi i co klienci robią. Czyli właściwie tak, master serve, nie klienci, co ja mówię, proces, tak? Co wtedy? No. Słucham? Nie robiłem. Nie, nie jest sprawdzane. Nie wiem. Ciekawa uwaga. Nie, możliwe, że jeżeli by się okazało, że dany... Tak, nie wywali się serwer, dlatego że dziecko będzie miało już pamięć odziedziczoną po serwerze, po tamtym kliencie. Każde dziecko ma kod wykonywalny odziedziczony po serwerze, dlatego nie będzie, na pewno się program nie zawiesi. Dziecko po prostu będzie działało tak długo, aż nie zakończy działania. Aż tam nie wiadomo, aż nie wiem, klient nie rozłączy się albo coś takiego. Nie. Wstecz. Master serve na pewno zabije te stare dzieci. Tu jest, jeszcze coś takiego. Jest coś takiego jak pole generation. W tym polu mówimy, której generacji jest jakby dziecko, którą mamy. Ono jest zwiększane za każdym restartem systemu, w zależności czy otrzymamy sygnał SIG Hub albo SIG USR1. Dziecko po otrzymaniu połączenia, znaczy mam taką sytuację, klient zabija te dzieci, które wiadomo nic nie robią, zostawia dzieci, które coś robią. W momencie, kiedy dziecko traci połączenie od klienta, sprawdza w tablicy scoreboard, którą generację dzieci mamy. Jeśli okaże się, że generacja się różni, czyli powiedzmy, nie wiem, dziecko jest młodsze od tej nowej generacji, właściwie starsze, tak patrząc, starsze od tej nowej generacji, no to ono twierdzi, że właściwie ma złą konfigurację, no to co robimy? Zabijam sam siebie. No żeby nie było takiej sytuacji dokładnie, że któryś klient będzie miał inną konfigurację serwera. I tu mamy procesy, tu jest pokazane, w jaki sposób działa proces master serve i master server i procesy child servers. Pierwsze, co robi proces master server, czyta, inicjalizuje fragmenty pamięci, czyta konfigurację, odłącza stare procesy, jeżeli istniały. Wskakuje do pętli restart loop. W momencie, kiedy otrzymamy sygnał restart, wówczas jest zabijane, no właśnie, jeżeli otrzymamy sygnał restart lub shutdown, wówczas zabijane są wszystkie dzieci serwera. Jeżeli otrzymamy ten sygnał SIG USR1, wówczas zabijamy tylko te dzieci, które nic nie wykonują. No i w momencie, kiedy mamy nową generację, jakby nowy jest serwer otrzymał sygnał master lub otrzymał jakby sygnał restart albo jest nowy, no jest uruchamiany po raz pierwszy raz, nie? Czyli właściwie inicjalizuje tą tablicę scoreboard i ustawia właściwie odpala ileś tam dzieci, żeby było, żeby już na zapas on twierdzi, ok, odpalam 5 dzieci, które czekają na jakieś żądania od klientów. Następnie serwer, tu jest właściwie najważniejsza, jedna z ważniejszych pętli w działaniu tego serwera. Serwer sprawdza tutaj, ile dzieci mamy. Jeżeli serwer stwierdził, ok, za mało dzieci, wolnych dzieci, za dużo wolnych dzieci, no to albo tak, albo zabija dzieci, a czy właściwie jeżeli za dużo wolnych, to zabija dzieci, jeżeli za mało, tworzone jest nowe dziecko, które będzie obsługiwało żądanie. No i dziecko inicjalizuje jakby swoje działanie, zrzuca prawa administratora, to co powiedziałem, czeka na połączenie. Jeżeli dziecko otrzyma jakieś żądanie od klienta, to może tak, albo czekać na nowe dane, lub w momencie, kiedy klient już się rozłączy, no to ok, kończy swoje działanie, ustawia jakby swoje pole w tej tablicy scoreboard, czyli ustawia, że ok, jestem już znowu wolny, działam dalej. O. Koniec. Dobra. No to już wiemy, ok, doszliśmy do sytuacji, że tak, mamy serwer, super, działa pięknie. Możemy obsługiwać ileś tam dzieci. No ale twórcy Apache stwierdzili tak, no super, użytkownicy będą tworzyć nowe moduły, no ale w jaki sposób zabezpieczyć je, żeby tak, że w momencie, kiedy użytkownik będzie, dany deweloper będzie tworzył nowy moduł, żeby nie uciekała pamięć, że w przypadku, jeżeli dziecko na przykład gdzieś zginie w swoim działaniu, nie wiadomo, wykona jakąś nieprawidłową instrukcję, to w jaki sposób odzyskać pamięć, nie? Bo jeżeli będzie, okaże się, że każde dziecko będzie samemu alokować pamięć, no to tak, nie dość, że to będzie długo trwało, bo to będzie wykonywać jakieś funkcje systemowe. No i nie mamy pewności co do tego, czy ta pamięć zostanie zwrócona do systemu. No to twórcy stwierdzili, ok, napiszmy własne rozszerzenia, napiszmy własne API, które będzie, dzięki któremu będziemy mogli zarządzać pamięcią, którą będziemy dawać jakby modułom. Będziemy mogli tworzyć nowe wątki jakby dzięki temu API. Będziemy mogli tworzyć podstawowe struktury, takie jak tablice lub jakieś ciągi tablic. Będziemy mogli sortować, wykonywać operacje na tych tablicach. No, dajmy użytkownikowi też jakieś API do operacjach sieciowych. Dajmy mu możliwość zapisywania w logach, żeby nie było takiej sytuacji, że nie wiem, że każdy twórca modułu tworzy własny plik log. Dajmy mu możliwość, żeby on mógł zapisywać te rzeczy w logach. To daje Apache API, które jest dołączane do kompilowanego modułu podczas kompilacji tym programem APXX. W wersji 2.0 dodano zaawansowane zarządzanie pamięcią, dostęp do plików, wątki, dynamiczne linkowanie, funkcje obsługi czasu. No okej, powiedziałem Państwu, że Apache ma możliwość, właściwie stworzył nowy sposób zarządzania pamięcią. Sposób ten właściwie tak, w jaki sposób Apache zarządza pamięcią. W momencie startu master serve alokuje pewien fragment pamięci na hipie. I na tym hipie operuje na tablicach, dzięki czemu może sam decyduje o tym, w którym miejscu tego hipa jest wolne miejsce i może udostępniać to innym modułom. Jakie jest plus tego? Przede wszystkim nie są wykonywane żadne funkcje systemowe. Znaczy tak, są na pewno wykonane funkcje systemowe w momencie, kiedy musimy zwiększyć rozmiar tej puli, powiedzmy, tworzonej puli. Jeżeli okaże się, że zalokowana pamięć na początku przy inicjalizacji serwera jest za mała, ok, zwiększam rozmiar puli. Apache posiada kilka wbudowanych puli. Nazwane są one jako pula pglobal, pconf, plog, ptrans, pchild, pcon i preq. Każda z tych pól ma jakby różną długość życia. W zależności od tego, czy akurat pula P-Connection, ona cały czas istnieje, dopóki istnieje dane połączenie. W momencie, kiedy klient jakby kończy się czas życia połączenia z danym klientem, zostaje zwalniana. Dzięki temu mamy pewność, że nie ucieka nam nigdzie pamięć. Dlatego, że serwer wie, w którym momencie kończy się połączenie, no to stwierdzi, no skoro jest skończone połączenie, no to wiadomo, że pula przeznaczona do tego połączenia już nie będzie wykorzystywana, czyli po prostu zwalniają. To jest o tyle dobre, że w momencie, kiedy serwer stwierdza, że któreś z dzieci już przestało żyć, nie wiadomo, wywaliło się, jak wykonało jakąś niedozwoloną instrukcję, no to wie, jeżeli okej, dostaję sygnał, że dziecko nie żyje, no to mogę zwolnić pamięć zarezerwowaną dla tego dziecka. Pule tworzą strukturę drzewa. Tutaj na tym slajdzie mamy pokazane, jak długo żyją dane pule. Czyli pula P-Child jest stworzona do każdego dziecka osobno i ma ona żywotność tak długo, jak dane dziecko, jak dany proces dziecka, nie wiem, działa, o, powiedzmy. No i doszliśmy do miejsca takiego, gdzie musimy poznać strukturę. To nie jest to ciekawe, dlatego że to, no, grzebiemy w wnętrznościach praktycznie Apache. Okej. Są trzy najważniejsze struktury w Apache. Struktura request rest. Struktura ta zawiera informacje o tworzonym połączeniu. W danym momencie, nie połączeniu, tylko o danym żądaniu od klienta. Wszystkie te struktury, wszystkie właściwie dane, co są stworzone przez moduły, będą gdzieś umieszczone w pulach. Czyli to jest ważna informacja, że na pewno ta struktura będzie gdzieś na hipie. No okej. Jakiego rodzaju informacje zawiera ta struktura? Tak. Tu jest, o. O, i co tu zawiera ona? Przede wszystkim tak, najważniejsza rzecz. The request. Tu jest nasze żądanie, czyli właściwie jeżeli żądamy jakiejś strony, HTTP, coś klient żąda, wówczas ta informacja o tym żądaniu, jakby wskaźnik na ten ciąg string będzie w tym miejscu, co również mamy w tej strukturze. W strukturze też tej jest informacja o serwerze, do którego klient próbuje, do którego klient podłączył się i próbuje uzyskać jakiś tam content z danego serwera. Mamy też informację o połączeniu, do którego należy struktura. Co jeszcze ciekawego? Właśnie, no, tu z informacji ciekawych jest takie, jakiego pliku dotyczy dane żądanie, jakiego rodzaju jest, jakiego typu content jest generowany, czy to jest strona HTML-owa, czy plik binarny. Drugą z ważniejszych struktur jest struktura server-red. Struktura ta zawiera informacje o serwerze, który obsługuje dane żądanie. W strukturze tej jest również zawarta informacja o konfiguracji serwera i wirtualnych hostach. No i oczywiście mamy informacje o nazwie serwera oraz portach, na których nasłuchuje dany serwer. No ta struktura jest mniejsza. No i tu mamy informację, również jest informacja o procesie, który obsługuje dane żądanie. Co można tu powiedzieć? Właściwie no nic innego, ciekawszego nie ma o tu. I ostatnią strukturą, bardzo ważną, jest struktura connection. Connect. Co do nazwy nie jestem pewien teraz tutaj, czy jest błąd. I dotyczy, w tej strukturze jest informacja o danym o połączeniu zrealizowanym przez klienta do serwera. W strukturze tej mamy informację o takim, o tym, do jakiego IP, z jakiego IP klient łączy się, z jakiego serwera łączy się. Również jest informacja, na które IP i na który port dany klient uzyskał połączenie. Okej, okay, no i teraz przyszedł właściwie ten moment, żebym coś pokazał live. Ciekawe, jak to wyjdzie. Okej, stworzyłem takie narzędzionko, które nazywa się Apache Analyzer. Narzędzionko to pozwala uzyskać informacje o działającym serwerze. Spróbujemy uzyskać, jakie jest założenie. Założenie jest takie, że kod tego modułu jest wykonywany przez dziecko, przez proces dziecka. Nie jest to przez dziedziczony proces, znaczy przez proces po dziedziczeniu dziecka, tylko w procesie dziecka jest uruchamiany. W jaki sposób to uzyskać, to powiem na końcu. Zobaczymy, ile możemy wyszukać w hipie danego procesu. O, niespodzianka, to jest to, co już wspomniałem. Pokażę kilka zero dayów znalezionych w Apache. Może stanę. Okej, uruchamiamy, tak. Apache nie jest, właściwie tak, to jest wersja Apache 2.2.0. I tak, nie jest nic do niej dokompilowane. To jest standardowa kompilacja. Jedyne, co zmieniłem, to dodałem mod SO po to, żeby móc wczytać moduł PHP. No okej, odpalamy Apache. O, nieźle się zaczyna. Okej. Moduł jest, właściwie tak, Apache jest tak skonfigurowany, że ma wirtualkę, na której jest jakby, jednak jednej z wirtualek jest skonfigurowane połączenie SSL. Nie likwidowałem hasła do certyfikatu, dlatego serwer podczas startu pyta się o hasło. Do tego, właściwie nie do certyfikatu, tylko do klucza. Okej. Okay. Uruchomiliśmy serwer. Serwer działa na adresie IP 192.168.13.1. Na komunikat it works. OK. Czyli wszystko jest dobrze. No to pokażę źródło właściwie tego modułu, w jaki sposób jest odpalany. Tu jest ten programik nasz. O, nie dobrze widać. Okej. Okay. To jest programik w PHP, który wczytuje moduł PHP-owy o nazwie bla22so. I okej. Okay. I wykonuje funkcję z tego modułu, first module. Okej, okay, koniec. Właściwie nic innego nie ma ciekawego. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli odpalę ten program, zarządzam tej strony PHP. Okej, pojawiła się strona główna tego programiku. Jakiego rodzaju informacje możemy uzyskać z działającego już jakby z tej instancji, właściwie z tego child procesu? Pierwszą rzecz to jest informacje o procesach. Oczywiście właściwie co to za informacja, bo każdy może sobie otworzyć devproc i ściągnąć informacje, to właściwie Żadna nowość. Tu jest jedyne, co ważne, to właściwie tak, że mamy odpalony proces. Właściwie zaraz pokażę tu. Momencik. Okej, widzimy, że Apache ma tak odpalony. Ma odpalony główny proces, który ma który jest PIT tego procesu 8678 i jest on odpalony jako z prawami użytkownika root. To, co powiedziałem, proces ten tworzy x dzieci, tu jest raz, dwa, nie wiem, ileś tam dzieci tworzy, sześć dzieci stworzył, po to, żeby dzieci te obsługują połączenia. Jak widzimy, dzieci te działają z prawami daemon, czyli dzieci zrzuciły swoje uprawnienia. Okej, co możemy zrobić dalej? Możemy pokazać wszystkie procesy. Znowu nic ciekawego. Jeszcze raz pokażemy. Zobaczmy, co dany proces ma w sobie. Możemy oczywiście odczytać, w jaki sposób został odpalony serwer. Możemy otoczenie jego ściągnąć. Właściwie nic nowego. Tu mamy informację o fragmentach pamięci, które zajmuje dane dziecko. Są takie, jest tutaj ciekawe dwa fragmenty pamięci. Dev zero, delete, coś takiego. W tych fragmentach pamięci one są odczytywalne, zapisywane i szerowane do wszystkich procesów. W tych fragmentach pamięci jest umieszczona ta tablica scoreboard. Jest ona, widzimy po prostu, że ten fragment pamięci jest dostępny ze wszystkich procesów i jest on jeden wspólny do tych wszystkich procesów. Co jeszcze? Jakieś biblioteki, jakieś nie wiadomo, dziwne rzeczy. Okej. Wiadomą rzeczą jest, że w systemach Unixowych istnieje możliwość wysyłania sygnałów do różnych procesów. I tu pojawia się pierwszy bug w Apache. Właściwie Jarek nie kazał tego mówić, ale to jest dziura odkryta przez Jarka. Jarek pojawi się za 2 godziny. Znaczy w swojej prezentacji będzie pokazywał. Okej. Okazało się, że coś takiego, że tam jak pokazywałem na którymś slajdzie o preforku, okazało się, że dany proces obsługuje tylko 3 rodzaje sygnałów. Był tam SIG-USR, SIG-TERM, SIG-HUB. A to zastanówmy się, okej, zobaczmy, co się stanie, jeżeli będziemy wysyłać poszczególne sygnały. SIG-INT, tak, wysyłamy. Procesy, no nic się nie okazało. I tak byśmy mogli po kolei wysyłać poszczególne sygnały do danego procesu. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli wyślemy do danego procesu sygnał SIG-STOP. Co się okazało? Okazało się, że proces zatrzymał się. No tak, no to jest dziwna rzecz. No właściwie tak. Ktoś może wysłać sygnał SIG-STOP do danego procesu i zatrzymać go. Okazuje się, że Apache nie obsługuje tego sygnału. No to dobra, co robimy? No, wysyłamy SIG-STOP do wszystkich dzieci. Okej, zostało wysłane. Aha, jeszcze jedno. Na serwerze tym skonfigurowana jest również stronka naszego zespołu. Jest kopia stronki, żeby pokazać, czy działa. Co się okazuje? Okazuje się, że nie możemy połączyć się z daną stronką. Spróbujemy zrobić reloada, okazuje się, że nie możemy się połączyć z serwerem. Co się stało? Okazuje się, że jak zobaczymy tutaj, okazuje się, że wszystkie dzieci właściwie są zastopowane. Proces, główny proces serwera, on twierdzi, że okej, on nie tworzy. Widzi coś takiego, są dzieci, jest odpowiednia ilość dzieci wolnych, czyli co, no nie będzie tworzył nowych dzieci. No tak, ale jednocześnie wszystkie dzieci są zastopowane. W ten prosty sposób możemy dosować maszynę, właściwie nie dość, że dosujemy jakby serwer, to również dosujemy wszystkie wirtualki, które są na danej maszynie. To znaczy, mam tutaj lokalne, ale to będzie działać na dowolnym serwerze. To znaczy, w jakim sensie lokalny atak? To znaczy, dobra, zaraz pokazuję. To znaczy, tak, to jest o tyle... Już zaraz odpowiadam.
Ale jest sprowadzony do tego, że
Tak, czyli oznacza to jedno. Musimy mieć... już momencik. No bo zaraz państwo powiedzą, ok, muszę załadować moduł. No tak, a co jeżeli nie mogę załadować modułu? To czy dwa. Zastopuję i wyrzucę. Ok. O, już nie krzycz. O. Ok, połączyłem się z serwerem. Zobaczymy, czy moduł działa. Ok, działa. Proces działa. Zobaczymy tu stronę główną. Ok. Strona działa. O. To ja to pokażę. No teraz jest pytanie. W jaki sposób wysłać sygnał z danego procesu do... Właściwie w jaki sposób wysłać sygnał do procesu apaczowego? Właściwie możemy to zrobić na... Tak, dokładnie. Właściwie tak. W bardzo łatwy sposób dokonać złej konfiguracji serwera. Zła konfiguracja. W momencie, jeżeli tak, provider udostępnia komuś PHP, już wówczas jest zła konfiguracja. Pokazuję. Ok, pokazuję. Tu jest przykład z PHP. Z PHP, w jaki sposób zabić wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci. Jest taka funkcja w PHP, POSIX skill. Pytanie, kto z państwa zablokował tą funkcję w PHP? Nikt. Funkcja jest standardowa.
A save mode to
blokuje? Nie, nie blokuje. I właśnie to jest to, dlatego że instalując PHP jest bardzo dużo funkcji takich, które umożliwiają wykonywanie kodu i właściwie tak, z każdą wersją PHP pojawiają się nowe funkcje, które dają możliwość uruchomienia jakiegoś skryptu czy jakiejś rzeczy na serwerze. Tak, proszę. Tak, to jest zabezpieczenie. W ten sposób możemy zabezpieczyć, nie? To jest... tak, dokładnie. To jest jedna z możliwości. Jeszcze pokażę, w jaki sposób, inny sposób zabezpieczyć, powiedzmy, nasz serwer. Ok, mamy funkcję POSIX skill i zobaczmy, zobaczmy, co się dzieje w momencie, kiedy uruchomimy ją. O, nie blokada, tu mamy. Plik nazywa się blokada PHP. Blokada PHP. I co się dzieje? Okazuje się, że serwer już zawisł. Nie możemy nic wykonać. Tak. Daliśmy użytkownikowi tylko dostęp do PHP. Albo aż, właśnie, dokładnie.
Na 1.3 też to działa?
Na wszystkie. Ok, stopujemy, zabijamy. Ok, dochodzimy znowu, super, ok, odpaliliśmy jeszcze raz. W jaki trzeci sposób, trzeci rodzaj, jaki właściwie nie trzeci rodzaj, trzeci sposób na uruchomienie, na wykonanie, tak, słucham? Tak, działa w save mode. Dlatego, że save mode jest jakby częścią PHP, a nie częścią Apache'a. To jest błąd Apache'a, a nie PHP. To już właściwie mu. Tak, właśnie, dokładnie. Jestem ciekawy, co oni zrobią z tymi funkcjami, co tam na przykład funkcją mail, która w zależności od tego, czy jest safe mode, ma czwarty parametr, bardzo ważny. Nie wiem. Znaczy, nie wiem, nie mówię o konfiguracji, pokazuję tu pewne rzeczy. Okej, okay, tu jest... Dokładnie. Okej, okej. Dobra, wykonujemy. Trzeci sposób, uwaga, halo, halo, halo. Trzeci sposób wykorzystania tej dziury to oczywiście wykonanie funkcji jakiejś tam w systemie. PHB udostępnia coś takiego jak system. Zobaczmy, jak wygląda to polecenie w systemie. Grepuje on po prostu wszystkie procesy, wyszukuje procesu HTTPD. Jeżeli jest taki proces, wywołuje komendę kill-19, czyli kill-seek-stop na danym procesie. Okay. Zobaczmy, jak to działa. O. Okej, okay, serwer cały czas działa, no to róbmy blokada. Słucham? Tak? O. Oj, kurczę, nie to. Nie google.com. Dobra. Ale by była. Okej, okay, uruchomiliśmy skrypt blokada 1PHP. Co się dzieje z serwerem? Serwer przestał odpowiadać. Po prostu zastopowaliśmy serwer. I to jest właściwie... Tu widać, jak poważny to jest błąd, dlatego że żeby serwer był bezpieczny, musimy tak zabezpieczyć go, aby użytkownik nie miał prawa uruchomić dowolnego skryptu na serwerze z prawami Apache. Oczywiście, wiadomo, musimy uważać na to, że skrypty PHP-owe mogą na przykład kopiować jakieś shelle, zmieniać uprawnienia do tych shelli, żeby był suidowy, użytkownik wejdzie i w taki sposób na przykład odpali, nie? Tak, słucham? Jeszcze raz? Tak, to wtedy jest, to przez mod CGI jest taka możliwość, nie? To jest właściwie w ten sposób możemy się ochronić przed tym. Powinniśmy robić tak, żeby wszelkie skrypty uruchamiane po stronie serwera były uruchamiane z ID użytkownika, a nie z ID serwera. OK, koniec zabawy z tym. OK. Jakie informacje jeszcze możemy uzyskać? Możemy uzyskać, szukając po HIP-ie, tu jest ciąg znaków, który szukam po HIP-ie. Get, tam slash, PHP, R, HTTP, 1.1. Szukając po HIP-ie, mogę znaleźć strukturę tą request red. Mając dostęp do tej struktury, mam również dostęp do wszelkich struktur znajdujących się w serwerze. Mogę uzyskać informacje o serwerze, do którego się podłączyłem oraz mam informacje o serwerach, innych serwerach zainstalowanych na danym, odpalonych przez dany proces, o, powiedzmy coś takiego. Możemy uzyskać informacje, kto jest administratorem, gdzie jest dokument root danego serwera. Możemy uzyskać informacje o innych serwerach wirtualnych na tym serwerze, czyli mamy informacje o www.security.psnc.pl, jaki tam ktoś z webmasterem, gdzie są pliki. No tak, co jeszcze możemy uzyskać za informacje? Możemy uzyskać informacje o modułach zainstalowanych na danym serwerze. Tu jest lista modułów wczytanym właśnie modułów zainstalowanych podczas startu serwera. Jakie ciekawe moduły. O, jest moduł mod SSL. No tu jest informacja o wszystkich, właściwie nie wiem jak to nazwać. o jakichś zmiennych, co mogą być, co są wykorzystywane przy tym w plikach konfiguracyjnych oraz funkcjach, które obsługują te zmienne. W momencie, jeżeli okaże się, że w pliku konfiguracyjnym jest ciąg znaków dyrektywa SSL Engineer, wówczas jest odpalana funkcja spod adresu 8, coś tam BD9, coś 8. OK. Skoro mamy mod SSL, no to co warto by było znaleźć? Oczywiście certyfikaty. No to program mieli po HIP-ie i okazuje się, o, znalazłem certyfikaty. Znalazłem private key, znalazłem certyfikat. No oczywiście najważniejsza rzecz jest klucz prywatny. No to co robimy? No zobaczymy, czy klucz prywatny... O. Nie da się skopiować właśnie, bo jest zabezpieczone hasłem. OK, mamy klucz prywatny, zapisujemy go. Gdzieś tam nazwijmy go klucz... Dam. Zapisaliśmy go. No i zobaczmy programikiem OpenSSL. RSA. Klucz dump. Text. Co się okazuje? Mamy dostęp do klucza prywatnego bez hasła. Okazuje się, że klucz prywatny jest zapisany, właściwie musi być zapisany w jakichś strukturach konfiguracyjnych biblioteki mod SSL. Struktura ta, tak jak już wspomniałem, umieszcza jakby klucz prywatny gdzieś na HIP-ie, nie wiadomo, w puli pconf. Analizując HIP, mamy dostęp do klucza prywatnego bez hasła. W ten sposób możemy, nie wiem, podszywać się pod serwer na przykład. Nie? Nie musimy, powiedzmy, przeszukiwać dysku, żeby znaleźć klucz prywatny zahasłowany, dlatego że klucz w HIP-ie jest już odszyfrowany. Zobaczmy, co jeszcze możemy znaleźć. Okej. Możemy uzyskać również informacje o filtrach. To, co już wspomniałem, że każde żądanie jest obsługiwane przez jakieś filtry. Czyli mamy tu informację, że dane żądanie na poziomie jakby połączeń sieciowych jest filtrowane przez filtr input filters. Następnie na poziomie protokołu też są, core in. Filtr. Na poziomie protokołu jest filtrowane przez przez filtry HTTP in, core in. Możemy zobaczyć też, jaka funkcja właściwie, co generuje dane żądanie. Widzimy, że dane żądanie jest typu XHTTPD PHP i dotyczy wygenerowania strony PHP-PHP. Widzimy, że filtry wejściowe i wyjściowe nie muszą być te same, dlatego że filtrów wyjściowych jest tu akurat więcej, czyli możemy zobaczyć, jakie filtry wyjściowe mogą definiować na przykład, jaką dużą odpowiedź chcemy zwrócić, czyli ile bajtów dane żądanie będzie posiadało, dana odpowiedź będzie posiadała. Oczywiście filtry te możemy dowolnie zmieniać. Właściwie, czy możemy dowolnie zmieniać? Możemy w prosty sposób możemy zmodyfikować filtry wyjściowe, dlatego że nasz kod jest uruchamiany tutaj, w tym momencie, czyli już po przerobieniu, już jakby przy przejechaniu albo już po obsłużeniu przez filtry wejściowe. Ale w momencie uruchomienia naszego modułu możemy w dowolny sposób zmieniać kolejność, usuwać filtry wyjściowe. OK. No to jeszcze możemy uzyskać, co jeszcze możemy uzyskać za informacje? No możemy uzyskać informacje o pulach, czyli to, co mówiłem, czyli tych fragmentach pamięci, gdzie one się znajdują, w pamięci oraz co zawierają. Możemy sobie w dowolny sposób biegać po tych, nie wiem, fragmentach danych. Możemy też uzyskać informacje o hookach. No tak, tylko że tu jest pewien problem. Nie możemy uzyskać informacji, co to jest za hook. Czy to jest na przykład hook child init, czy child, nie wiem, pre-connection. Ta informacja jest po prostu generowana, znaczy tak, jest generowana, właściwie nie mając dostępu do pliku wykonalnego, czyli właściwie pliku gdzieś na dysku, co jest, nie możemy uzyskać informacji o tym symbolu. Możemy stwierdzić, że dany hook jest pod tym adresem, no i tyle. No, czy możemy do czegoś to wykorzystać? No właściwie możemy, bo się zastanówmy. Co by się stało, gdybyśmy na przykład usunęli wszystkie funkcje dotyczące logowania? Zróbmy coś takiego. Mam taki fragment kodu. Upalę to. N5. A, jeszcze jedną rzecz. User local Apache. Logs. Okej, okay, wyświetlmy informacje o... Sprawdźmy, czy logowane są informacje o tym, czy wchodzimy na stronkę. Okej, okay, jak widzimy, że jest, że jakiś klient uzyskuje informacje o, pobiera content z danego serwera. No dalej. Okej, okay, jest informacja jakaś. Co się stanie? Kiedy? Już momencik mówię. Kiedy usuniemy z wszystkich hooków, co są w pamięci, usuniemy funkcję z modułu modlog. HTTP 2.168.13.1. Ukryj mnie. Mówię, OK. Ukrywamy się. No i tu trochę potrwa sama procedura wyszukiwania tych fragmentów pamięci jest... No trochę trwa. Dalej. No, ukrywamy się. OK, program zakończył. Spójrzmy teraz na... Tu jesteśmy. Jeszcze raz na hooki. OK, co się okazało? Nie ma funkcji w hookach odpowiedzialnych za logowanie, modlog. No dobra, no to spójrzmy, co się dzieje, tu cały czas tyle jest. Jak odwiedzamy stronę. Ciach, nie ma. O, dokładnie, serwer przyspieszył. Co się stało? Okazuje się, że pozbyliśmy... Właściwie ukrywamy się w tym momencie. Od tego momentu przestaje działać logowanie na wszystkich dzieciach w serwerze. A czasowo? O, to niestety, to trzeba... Nie, to trzeba niestety sobie dodać. Nie, usunąłem, nie robiłem dodawania. O, powiedzmy, to jest takie. No okej. Okay. Wstrzymujemy serwer, już widzimy, że wszystko, co jest wykonywane, jest dziedziczone również po dzieciach. No tak, co jeszcze możemy uzyskać za informację? Możemy uzyskać... Tak. Nie, to będzie tylko właściwie ten program, dlatego tak długo działa, że on wymusza jakby uruchomienie się po wszystkich dzieciach. Czyli w momencie, jeżeli będzie stworzone nowe dziecko, ono już będzie miało załadowane tą informację, że modlog jest tam, nie wiem, że jest włączony. Tak, że jest włączony. Zmienia domyślną konfigurację dziecka. Tak. W momencie, kiedy to na nowo, czy razem konfiguracji domyślną z mastera, to Tak, dokładnie. Dlatego, że nie możemy zmieniać zawartości pamięci tego procesu master-server. Dlatego, że on działa jakby... No, on działa na uprawnieniach roota, a my jakby... My działamy w tych dzieckach, właściwie w tych, na pamięci dzieci, w przestrzeni dzieci, nie? No tak, ale to właściwie jak to można zabezpieczyć? W momencie, jeżeli tworzymy jedno połączenie, no to... Właściwie możemy zrobić coś takiego. Generujemy ileś tam dzieci, na przykład 50 dzieci, plus ustawiamy je w taki stan, w status, że będą otwierać połączenia, a nie będą kilowane przez serwer. I wtedy mamy pewność, że serwer nie będzie ich zabijał, a jednocześnie będzie mógł, jak się nazywa, będą mogły otrzymywać nowe połączenia. Jest taka możliwość. Czyli stworzymy jakby 50 dzieci i serwer już nie będzie tworzył nowych dzieci i cały... No to wystarczy na tyle, żeby powiedzmy, żeby działać, o, żeby dobrze się ukrywać. O. No właściwie wystarczy nam jeden ukrycie się w jednym połączeniu, w jednym dziecku, dlatego że w momencie, jeżeli mamy w połączeniu ustawione keep alive, to mamy pewność, że będziemy komunikować się cały czas z tym jednym procesem. Okej, okay. Właściwie co jeszcze możemy uzyskać za informacje? Możemy uzyskać informacje o całej konfiguracji Apache'a, łącznie z tym, w jakich plikach jest zawarta dana linijka, w jakiej linii. Mamy, że jest jakby inkludowany plik httpd info.com, httpd vhost.com, http ssl i takie sprawy. Okej, okay. Zbliżamy się do końca i właściwie zbliżamy się do tablicy scoreboard. Jak już powiedziałem, istnieje sobie taka tablica w pamięci, jest ona widoczna przez wszystkie procesy, jest to jeden fragment pamięci identyczny do wszystkich procesów. Okej, okay. Mamy tutaj informacje o procesach, że dziecko numer 9 wykonywało polecenie get PHP R wersja 6, jakieś coś tam, nie? No tak, w tablicy tej jest, jak już powiedziałem, zawarta informacja o statusie danego procesu oraz PID danego procesu. No i oczywiście jest, co możemy z tym zrobić? Zastanówmy się, co by było, gdybyśmy wrzucili do tej tablicy jakiś, nie wiadomo, wpis o danym procesie, który istnieje w systemie, który nie byłby dzieckiem master serwera, co by się stało? Okej, okay, zobaczmy sobie procesy. Pokaż wszystkie procesy. Wybieramy sobie jakiś proces, na przykład proces przeglądarki. Ma on numer 7749. 7749. Proces został zabity do... Proces został dodany do zabicia. Jak już wam wspomniałem, Apache 2.0 w momencie otrzymania sygnału SIG-USR właściwie przeładowuje serwer w taki sposób, że procesy, które są w stanie idle, zostaną killowane, pozostałe procesy zostaną jakby oszczędzone. Aby uzyskać ten stan, jak już wspomniałem, jest on właściwie, sygnał ten jest wysyłany do procesu w momencie odpalenia skryptu etc initd apache 2.2 reload. O, co się stało? Okazało się, że serwer Apache'a zabił nam procesy Mozilla. No dobra. No właśnie, tu jest pewien problem, dlatego że serwer Apache'a zabija sygnałem SIG-USR1. Niestety na jedynkę to nie działa, ale działa na inne usługi. Zobaczmy sobie. O. Może sam siebie zabijamy. To znaczy tak, samego siebie zabijanie procesu tego master serve to właściwie nic nie da, dlatego że w momencie jak ono otrzyma sygnał SIGUSR1, to on przerestartuje serwer. Czyli właściwie to nic nie daje. Nie? Nie, raz dostanie i za drugim razem znowu dostanie. Słucham? No to jest, no ciężko, jest właściwie niemożliwe to, dlatego że nie mamy możliwości zapisu czegoś do pamięci, do obszaru pamięci tego master serwera. Master server tego procesu. Możemy jedynie na czym możemy działać, to na pamięci klienta. Na obszarze pamięci klienta. Dobra, 192, 160. Okej, okay, widać? Dobra, widać. Dobra, wybierzmy sobie inny proces. Jeszcze. No co by tu, co zabić, co wiem, że wysypie się. O, jest na przykład proces syslog 7875. 7875. Zostanie zabity podczas po reloadzie. Jeszcze zróbmy coś takiego, ps. Sys. Dobra, jest syslog, reloadujemy go. Nie ma sysloga. W taki sposób możemy usuwać niepotrzebne usługi, powiedzmy. Możemy pomóc administratorowi. O. Dobra, odpaliłem proces Apache 1.3. Tutaj pan używa 1.3 Apache. Przynajmniej pan mówi. Pytał pana. Dobra. Działam na porcie 1030, PHP, znaczy PHP, 1030, coś takiego. Znowu wybieramy sobie proces do zabicia. O, gdzie jest ta Mozilla? 9109. 9109. Co się stało? Pach. Od razu wywaliło Mozilla, nie? Otóż tak, co powiedziałem, że z wersji 2.0 Apache jakby zmodyfikował sposób zabijania dzieci. W wersji 1.3 Apache był straszliwym tyranem, po prostu killował je, nie patrzył na to, czy proces coś tam obsługuje, czy nie, po prostu kill minus 19, nie minus 19, minus 10 i po prostu zabijał go. W Apache 2.0 proces jest po prostu sam siebie zabija. I to jest ta różnica. W Apache 1.3 możemy wybierać sobie losowe procesy, które chcemy zabijać i mamy pewność, że one zostaną zabite od razu. Dlatego, że dlaczego serwer zabił ten proces? Stwierdził on w pewnym momencie, że ma za dużo dzieci, no to co robimy? No zabijamy. No właśnie ten skrypt robi coś takiego, właśnie ta funkcja robi coś takiego, że dopisuje do tablicy scoreboard ileś tam procesów, ileś wpisów, w którym PID jest równy tyle a tyle, a status danego procesu jest idle. No i... Tak, trzeba dużo. To znaczy tak, ale jeżeli tak, bo Apache ma taką zmienną, w której jest informacja o tym, ile powinno być danych procesów w danej chwili. I tak wydaje mi się, że to jest 5 procesów. Żeby słucham? No domyślnie 5... No tak, no to dlatego wrzucamy na przykład 100 wpisów, który jest, nie wiem, nasz PID. No to szansa, że akurat jesteśmy, że nas zabije, jest bardzo duże prawdopodobieństwo. O, i co jeszcze zostało tutaj? Aha. USR 1, to jest dziesiątką, nie? No i okej, mieliśmy już mogliśmy zabijać wybrane procesy, no to teraz się zastanówmy coś takiego. Co by się stało, jeżeli byśmy stwierdzili, że pozmieniamy wpisy tak, żeby główny serwer twierdził, że okej, istnieją w systemie jakieś dzieci, które mogą obsługiwać, ale zakończymy działanie tych dzieci, jakby. Czyli tak, serwer twierdzi, że ma 5 dzieci do wykorzystania, czyli nie dokładam nowych, a właściwie... A te dzieci nie będą istnieć w systemie. Co się wtedy stanie? Oczywiście zawiesimy system. Serwer nie będzie mógł obsługiwać nowych połączeń. No to robimy, uruchamiamy sobie ileś razy. I co się dzieje? Okazuje się, że serwer przestaje działać. Zobaczmy teraz, jak wyglądają procesy Apache. O, już momencik. Momencik. Co się okazuje? Okazuje się, że mamy tylko i wyłącznie proces master serve, a nie mamy żadnego dziecka. Master serve stwierdzi, że okej, mam ileś dzieci, które mogą pracować, no to po co mam dodawać nowe? A właściwie tych dzieci nie ma, dlatego że zabiliśmy je. No i w ten sposób maszyna stoi. Jak się przed tym bronić? Słucham jeszcze raz? Możemy zobaczyć to na przykład... Możemy to zobaczyć w mod status, wydaje mi się, albo mod info. Możemy uzyskać informację o tym, ile procesów w danym momencie jest odpalonych. Tylko tak, żeby odpalić mod info, musi Apache odpowiedzieć nam. Musi mieć przynajmniej jedno dziecko, dzięki któremu będziemy mogli się połączyć do niego. Co? To znaczy tak, proces działa, ten Apache'owy działa, on działa cały czas w pętli, i w której patrzy główny proces, sprawdza tablicę, czy w tablicy znajdują się ileś dzieci, które są w statusie idle mają. No. Nie wiem jak. No jakieś tam komunikaty są przynajmniej. Ale nie ma, że proces się zatrzymał, nie, ogólnie. Okej, okay, a to gdzie jest teraz prezentacja? Dobra, w jaki sposób się zabezpieczyć? Nie chcę tego. O, niestety gdzieś mi zginęła. Nie chcę coś namieszałem, nie chcę mi się odpalić. Słucham? Ale to i tak nie ma znaczenia cały czas. Dobra. nie pokażę. W jaki sposób zabezpieczyć się przed takimi atakami? No przede wszystkim pierwsze, co możemy zrobić, to odpalać PHP przez moc CGI, tak żeby te, żeby nasze skrypty były odpalane z prawami użytkownika, a nie odpalane z prawami serwera. Jeszcze co możemy robić, to przede wszystkim ograniczyć PHP, czyli musimy usuwać jakby, disablować niepotrzebne funkcje, takie jak system, jakieś POSIX kille, jakieś tam execute, nie wiem co jeszcze tam, nie? W taki sposób. Innym takim bardzo niebezpiecznym modułem jest mod Perl. Z mod Perla też również mamy możliwość przeglądania pamięci procesu, właściwie pamięci procesu dziecka. No i właściwie to wszystko już tam. Tam był, ostatnim slajdem był mój slajd z adresem e-mailowym i ze stroną naszego zespołu bezpieczeństwa. Dobra, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to...
To później. Jesteśmy już poza czasem.
No. Przepraszam za przedłużenie.
Dobrze, myślę, że pytania będziemy musieli jeszcze odłożyć. Proszę spisać, żeby nie zapomnieć. A mamy dosyć spore opóźnienie. A teraz będzie wykład o kleptografii.